Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry ze mną.
Profesor Przemysław Dąbrowski, Instytut Prawa i Administracji, Akademia Pomorska w Słupsku.
No i ten Instytut Prawa na tej Akademii zupełnie od niedawna, można by powiedzieć.
Tak. 2019 rok.
Pierwszy... Czyli pandemicznie jesteście też właściwie.
Tak, rzeczywiście. My zaczęliśmy, a już musieliśmy schodzić do tak zwanego podziemia, czyli do pracy zdalnej.
A jak to się stało, że powstał Instytut u nas na Akademii Pomorskiej?
Z inicjatywą wyszły władze rektorskie. Pan rektor zwrócił się z prośbą do dyrektora Instytutu, dzisiaj dyrektora Instytutu, pana profesora Dariusza Szpopera, z prośbą o podjęcie się w ogóle trudu założenia takiego Instytutu, czy też w ogóle wprowadzenia tutaj na Środkowe Pomorze nauk prawnych. Pan profesor się zgodził, zaproponował szerszemu gronu współpracę i dzięki
to,
temu...
To ilu was pościągał, że tak się wyrażę?
Myślę, że to było około 5 osób na początku. Na początku około 5 osób, które przygotowały program nawiązujący do najlepszych wzorców, odwołujący się do wielu takich ciekawych rozwiązań, bo to jest taki program nauczania typowo praktyczny.
To znaczy, jakbyśmy tak po ludzku wytłumaczyli?
Praktycznie, to znaczy nastawione na, nie na teorię w głównej mierze, tak jak jest to na profilu uniwersyteckim,
takim tak jak ogólnoakademickim. Ma na przykład, tak.
Tak, ogólnoakademickim, tylko praktyczne, bardzo dużo ćwiczeń, bardzo dużo kazusów, bardzo dużo zadań. I dzięki temu i bardzo dużo praktyk, bo to też jest najważniejsze.
A praktyki w sądzie?
Nie tylko.
Nie tylko.
Mamy podpisane bardzo dużo porozumień z kancelariami, z prokuraturą, z sądami, z urzędami, ponieważ my mamy na trzecim i czwartym roku takie dwie specjalizacje. Znaczy pierwsza specjalizacja to jest taka administracyjna, a druga sądowa. No i po tej specjalizacji administracyjnej studenci muszą odbyć praktyki w urzędach. Natomiast po sądowej, szeroko rozumianej rzecz jasna, w prokuraturze, w kancelariach, w sądzie. No jesteśmy teraz na czwartym roku, znaczy mamy ten czwarty rok już studentów, już te praktyki pomału organizujemy. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby nasi studenci takowe odbyli. Czekamy na ten piąty rok, czekamy na aplikacje, na egzaminy, bo to jest też takie podsumowanie tej naszej pracy, jak to wyjdzie, z jakim wynikiem nasi studenci ukończą te egzaminy, a więc no, jeszcze trochę przed nami.
No dobrze, a jak wy to odbieracie jako wykładowcy, panie profesorze, jak pan ocenia studentów?
To oczywiście wszystko zależy od danego rocznika. Myślę, że w każdej grupie no naprawdę są doskonali, wyśmienici studenci. To, co zauważyłem, że te osoby, które przychodzą do nas na studia prawnicze, to są osoby zdecydowane, że rzeczywiście chcą studiować prawo. Motywy są różne, bo niektórzy rzeczywiście idą dalej, będą zdawać na aplikacje. Niektórzy mają już własne biznesy i po prostu chcą znać prawo, bo to prawo warto znać.
Ta nieznajomość prawa nie
szkodzi,
zwalnia z
tak,
jego
tak,
stosowania.
Zgadza się, dlatego motywy są różne i studenci widać, że są bardzo zaangażowani. Wykładowcy bardzo chwalą te grupy, bo widać, że zaczyna to wszystko gdzieś tam, w szczególności na czwartym roku, się łączyć już pomału w jedną całość.
No nie jest to łatwa droga, bycie prawnikiem.
Nie jest to łatwa droga. To są, myślę, jedne z najtrudniejszych studiów, ale też proszę...
Obok medycznych, myślę,
się.
Zaraz.
I myślę, że, bo to taka opinia funkcjonuje od ich czasu, ale myślę, że ona jest jak najbardziej aktualna. Natomiast to są studia, które no, dają ogromne możliwości. To znaczy, bo to nie jest tak, że po ukończeniu studiów prawniczych dana osoba musi iść na aplikację, tak? I musi być tam adwokatem czy radcą prawnym. Może świadczyć różne porady, może pracować w różnych urzędach, może pracować w biznesie. My rezygnujemy, tak jak jest na niektórych uczelniach, wydziałach, tak jakby z ukierunkowania, czy też już z takiej typowej specjalizacji studenta, czyli na przykład czwarty, piąty rok tylko prawo cywilne, prawda, albo tylko prawo karne. Nauczamy tak holistycznie, bardzo ogólnie, w tym sensie, że z każdej gałęzi prawa student musi posiąść taką podstawową wiedzę, żeby później to sobie rozwinąć już.
A to, nie
to
jest
czym się interesuje.
Nie jest im trudniej w związku z tym, no bo prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, ono jest mi bliskie w tym sensie, że ja studiowałam w Poznaniu też i mam wielu znajomych prawników w Poznaniu właśnie, no to każdy z nich jest oczywiście dobry w czym innym, odnalazł się w zupełnie innych dziedzinach. Jeden z moich kolegów specjalizuje się w prawie medycznym, takim typowo absolutnie. Jest kolega, który specjalizuje się w rozwodach i to takich bogatych, dużych, grubych ryb, jak to się mówi. No każdy jakby w tej działce swojej jest dobry, ale oni szli tym trybem, o którym pan mówił, nie holistycznym, tylko tu prawo cywilne, czwarty rok, tu prawo takie, gdzieś wybierali sobie te specjalizacje, zakładając, że no to jest ich kierunek, tak? Tu idziecie holistycznie, więc nie brakuje waszym studentom tego, żeby być ukierunkowanym właśnie konkretnie na jedną rzecz?
Znaczy studia uniwersyteckie, no bo to są studia uniwersyteckie, no to jest jednak przygotowanie ogólne. Natomiast to, o czym pani mówi, to bez wątpienia jest już taki świadomy wybór aplikacji. W ramach aplikacji, czy to radcowskiej, czy adwokackiej, czy też innej, aplikant rzeczywiście już, może jeszcze nie w tym momencie, no bo musi zdać ten egzamin, który nie jest ukierunkowany na jakąś jedną gałąź, ale już myślę, że na etapie aplikacji, czy też w momencie robienia aplikacji, aplikant ukierunkowuje się w określoną gałąź, w określoną jakąś dziedzinę, czy też w jakiś wybrany fragment. Natomiast studia, one muszą przygotować ogólnie, tak? No bo co z karnisty, który nie ma podstaw albo nie pamięta prawa cywilnego? To wszystko jest ze sobą bardzo ściśle połączone, powiązane.
Proszę zdementować, jeśli się mylę. Też mi kiedyś mój przyjaciel, który jest prawnikiem, powiedział, że wiesz, to nie jest tak, że my na pamięć znamy kodeksy. One oczywiście w miarę używania, korzystania, potem na salach sądowych, to się utrwalają te paragrafy i właściwie rzuca się już tylko paragrafem i wszyscy wiemy, co pod nim się kryje i co tam jest napisane. Ale na początku po to jest kodeks, żeby z niego korzystać. Mieć tą książkę, wiedzieć, gdzie szukać i po którą sięgnąć tak naprawdę część.
Zgadza się, no to jest klucz. To znaczy prawnik, student kończący studia musi wiedzieć, gdzie znaleźć, prawda, daną materię w kontekście jakiegoś kazusu. Myślę, że to, co musi znać, umieć, to interpretować, no bo nie sztuką jest przeczytać, ale trzeba też to zinterpretować.
No tak.
Trzeba zbudować jakąś normę, tak? Czyli poszukać w wielu przepisach i coś zbudować. No tego uczą studia. I my świadomie przygotowaliśmy coś takiego, że na drugim roku, po drugim roku studenci mają już podstawy prawie z każdej dyscypliny.
Okay.
I teraz trzeci, czwarty rok jest rozwinięcie i piąty rok to są seminaria, wykłady do wyboru. A więc drugi, trzeci rok to jest takie, można powiedzieć, wałkowanie tych podstawowych, najważniejszych gałęzi prawa. No i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to zadziała, że ten program, który jest chyba takim jedynym w Polsce, jeżeli chodzi o uniwersytety, przyniesie to, co sobie założyliśmy.
A co założyliście?
Założyliśmy sobie to, że nasi studenci będą bardzo dobrze przygotowani do przyszłej aplikacji, że dzięki temu ułatwimy im tak jakby start w to, co sobie zaplanują, czy to w jakiś biznes, czy to w pracy w urzędzie, gdziekolwiek tak naprawdę. Natomiast no, nam najbardziej, myślę, że to każdemu wydziałowi zależy na tych aplikacjach, bo one są oceniane, są ministerialne statystyki i tak dalej. A więc ile osób od nas z Instytutu zdecyduje się na aplikację, jeszcze nie wiemy. To znaczy na piątym roku na pewno, żeby ułatwić studentom zdanie, będziemy organizować kursy, na takie kursy przygotowujące do aplikacji, bo tego jest bardzo dużo i też wybierzemy takie najlepsze i wtedy poznamy po deklaracjach, ile osób wybiera się na jaką aplikację.
No to jest fajne, bo to tak naprawdę trochę kręci, bo dla was to jest nowa rzecz, no, tworzycie jakby wydział, instytut od podstaw, od początku, układacie program sami, to odświeża, odmładza, każe też wam jako profesorom tak naprawdę spojrzeć na to trochę z trochę innej strony.
Tak, no.
No jeszcze teraz doktoranci będą mogli od was wychodzić.
Zgadza się, od przyszłego roku w ramach szkoły doktorskiej Akademii Pomorskiej będziemy mieli także miejsce dla doktoranta. Od 1 stycznia w ogóle będziemy mogli nadawać stopnie doktora habilitowanego, więc super. Teraz trwają przygotowania do tego, żebyśmy mogli wystartować. Czy to kręci? To kręci.
Ja widzę, bo pan siedzi uśmiechnięty.
Tak,
rozmawiamy o czymś, bo to rzadko się buduje od podstaw.
Tak, wchodzi się już w takie struktury
które są. Natomiast a tu jest to, jednak to świeże,
jest,
nowe.
Tak, to jest fajne, bo też widzimy, jak się rozwija, reagujemy, gdy coś nie wychodzi. Albo
ale jesteście tacy ludzcy, że student może przyjść do was i porozmawiać?
Bardzo, my zapraszamy, w ogóle możecie się państwo przekonać. Jesteśmy bardzo ludzcy.
A jakiej dziedziny prawa pan uczy?
Znaczy ja akurat jestem historykiem prawa od doktryn polityczno-prawnych, więc jest taki przedmiot na pierwszym roku. U nas pierwszy rok jest taki teoretyczny, historyczno-prawny. Trzeba przez to przejść, bo myślę, że prawnik przyszły powinien znać ewolucję danej instytucji.
No tak.
Żeby no mieć taką też fajną wiedzę ogólną. No doktryny z kolei to jest ta sfera myśli, bo no najpierw trzeba pomyśleć, później trzeba to powiedzieć i dopiero zamienić w czyn ewentualnie, taka triada.
A macie też zajęcia z aktorstwa?
Zajęć z aktorstwa nie mamy, ale...
Ale ja proponuję, to jest
tak,
taki mała cegiełka.
Bo
proszę zauważyć, że tak naprawdę, no ja zdarzało mi się być na sali sądowej, mam też swoją audycję o prawie, którą prowadzę tu u nas w studio z prawnikami słupskimi przede wszystkim, z sędziami, adwokatem, prokuratorem. I ja za każdym razem to wybrzmiewa gdzieś, że trochę trzeba być aktorem, idąc na salę sądową, prawda?
Zgadza się.
To mój taki to postulat, żeby tak zajęcia z modulacji głosu, emisji głosu, no bo co po prawniku, który mówi cicho i pod nosem?
No tak, bo można coś powiedzieć i powiedzieć,
który pisze,
prawda?
Świetnie, który przygotowuje się świetnie.
Sprzedać,
a nie potrafi, nie?
To jest bardzo dobry pomysł, zresztą my stawiamy na taki rozwój tych, teraz modne słowo, kompetencji miękkich. I to aktorstwo, modulacja, to jest bardzo dobry pomysł i na pewno w ramach tak zwanych spotkań z ekspertami, myślę, że co miesięcznych zresztą możemy to włączyć.
Tak, i co miesiąc mieć, nie wiem, logopedę, niech pokaże, jak się otwiera. Przede wszystkim to taka moja dobra rada, jeśli słuchają nas studenci, a mam nadzieję, że trochę, to otwierajcie buzię na samogłoskach.
Okej. Okay. To przekażę na zajęcie.
Tak, to wybrzmiewa wtedy
tak,
lepiej
i
można tak zawiesić głos w tym momencie, w którym się chce.
No tak, sztuka mówienia nie jest łatwa,
nie.
A to jest jedno z tych głównych narzędzi przyszłego prawnika.
Zresztą no wy musicie też świetnie pisać, no
tak.
Nie ma inaczej. Chociaż prawo jest bardzo formułkowe tak naprawdę. No tak ja to odbieram, tak ja to widzę. Więc my na naszej antenie próbujemy trochę odczarować. Audycja nazywa się Prawo po ludzku. Więc ja to muszę tak, państwo, nie wiem, czy pamiętacie, te pierwsze nasze audycje, które się pojawiały, pani sędzia, która przyszła z laptopem, przygotowana po prostu do zagadnienia, które dostaliśmy od słuchacza, tyle. Ja to pokazuję na 1,5 metra, drodzy państwo, ręce otwieram. I ja mówię, ale zamknij tego laptopa, proszę. Zamknij i rozmawiajmy. I teraz tłumacz mi. Tego uczcie też ludzi, niech oni mówią ludzkim językiem, bo czasem jest tak, że sędzia zwraca się do oskarżonego na przykład, czy do poszkodowanego na sali i on nie wie, o czym jest mowa.
Tak, no my rzeczywiście tak jakby mamy tego świadomość, tak?
O, jak dobrze, bo ja tutaj takie rzucam. Jak...
Nie, mamy tego świadomość, tylko jest pewien problem na pierwszym czy na drugim roku. Młodzież boi się mówić. Na początku.
Oni w ogóle
jeszcze
boją się mówić, tak, myślę, tak. Panie profesorze.
Ale powiem tak, na pierwszym roku, w szczególności jeżeli chodzi o pierwszy semestr, rzeczywiście jest mały problem, bo ja mam zajęcia na pierwszym i na drugim semestrze. Wakacje odczarowują tych młodych ludzi. Naprawdę. Następuje jakaś zmiana. W październiku przychodzą tak jakby inne osoby. A więc nie wiem, z czego to wynika. Nawet tak naprawdę nie chcę się zastanawiać, ale no domyślam się, że te pierwsze miesiące to jest ogromny stres, to jest przełamanie też tego, co nabyli wcześniej gdzieś tam w liceum. Natomiast drugi semestr, czy też po wakacjach na drugim roku, to już naprawdę są inne osoby.
Naprawdę?
One już zaczynają, zaczynają mówić, one już są odważne, one już...
A to nie jest trochę tak, że się oswajają z wami też odrobinę? Bo stres oczywiście, no to wiadomo, pierwszy rok studiów, egzaminy, no to już nie jest to siedzenie w szkolnej ławce, powiedzmy, tak jak to wyglądało do tej pory. Natomiast ja też wiem sama, że mnie onieśmielali profesorowie na mojej uczelni.
Się zmieniamy.
A, okay.
To nie jest tak, że z jednym prowadzącym są
myśmy też
trzy czy cztery, a więc
oni też tak nie mieli.
Musi zajść jakaś wewnętrzna zmiana.
Tak?
Że ten młody człowiek otwiera się i ta bariera, która jest na początku...
Ja jestem ciekawa wniosków, jakie wyciągniecie, co im się tak zmienia i co się otwiera w młodym człowieku.
Myślę, że po piątym roku, jak już skończymy ten cały cykl, usiądziemy i przeprowadzimy takie podsumowanie, dokonamy. Zresztą mamy gdzieś tam na bieżąco różnego rodzaju karty satysfakcji, ankiety, no bo nam bardzo zależy na tym, żeby poznać opinię studenta i żeby wprowadzać zmiany. My nie jesteśmy takim instytutem, który kurczowo trzyma się rozwiązań przyjętych w 2019 roku, bo ci młodzi ludzie wnoszą wiele takiej świeżości i fajnych pomysłów. Dlatego te karty czy ankiety w każdym roku prosimy o wypełnienie i po prostu reagujemy. A więc jeżeli na przykład jest postulat, nie wiem, większej liczby zajęć z takiego i takiego przedmiotu, to no siłą rzeczy nie możemy jeszcze zmienić tego programu, ale staramy się właśnie poprzez spotkania z ekspertami, czy też z praktykami, dać im tej wiedzy trochę więcej.
Oni są uczciwi w tych swoich ankietach, myśli pan?
Jeżeli chodzi o komentarze, myślę, że bardzo. Myślę, że to są naprawdę bardzo, ale to bardzo szczere komentarze. Są anonimowe, a więc tutaj nie ma tak jakby
ryzyka, że
to jest pisane na zamówienie, tak?
Jasne.
Taka ankieta jest, link jest wysyłany i my nie wiemy, kto to wypełnia i te komentarze, one się powtarzają w wielu ankietach, tak? A więc jeżeli to się powtarza, no to wtedy reagujemy. No ale pozytywnie, to znaczy chcemy rozwiązać daną kwestię, wprowadzić jakieś nowe rozwiązania, oczywiście w jakimś tam zakresie pewnych możliwości, które posiadamy jako instytut.
No to fajnie, bo to dla was to świeże, dla studentów świeże tak naprawdę. Prawo w Słupsku, więc nie trzeba Poznań, Warszawa, Gdańsk. No
proszę zauważyć, między Szczecinem a Gdańskiem jest przerwa. I tą przerwę, w tą przerwę myślę, że doskonale się wpasowaliśmy.
Tak.
I,
A jak wielu macie studentów? Średnio na roku jednym ilu jest?
Jeżeli chodzi o studia prawnicze, to biorąc pod uwagę studia zaoczne, czy nie stacjonarne i stacjonarne, myślę, że tak około 50 osób średnio.
Super.
I to jest wystarczająca
liczba. To
jest
dobra liczba
dla nas.
Tak,
zakładając, że my przyjęliśmy od samego początku istnienia Instytutu, że nie idziemy w ilość. Nam nie zależy na ilości, tylko na jakości. Dlatego to, co wprowadziliśmy, to taki tutoring. Studenci są, każdy student może przyjść, może nawet zadzwonić, może napisać. Każdy problem jest rozwiązywany.
Jesteście dla człowieka.
Tak, mają możliwość spotkania się z nami. Bo ja pamiętam, kiedy ja studiowałem, dojście do dziekana, do prodziekana, to trzeba było się umawiać.
Umawiania, przychodzenia do dziekana, to przez tydzień codziennie.
Zgadza się. U nas tego nie ma i od samego początku jesteśmy dla studentów bardzo otwarci. Też prosimy o to innych pracowników. I to jest taki tutoring nieoficjalny, ale mamy też ten oficjalny, bo pilotaż rok temu wprowadziliśmy i myślę, że w tym roku już tak jakby to sformalizujemy. A więc takie 10-15 godzin spotkań z nauczycielem w ramach jakiegoś obszaru, który sobie student wybierze. I są różne, rzeczywiście jest jakieś prawo medyczne, jakieś prawo medyczne, są jakieś aspekty też historyczno-prawne. Studenci różnymi wątkami się interesują.
No bo to jest ciekawe, a też myślę, że jak ktoś wsiąknie w to prawo odrobinę bardziej, to ja sama wiem po sobie, choć ja tak naprawdę nie dotykam litery prawa, tylko wyciągam od was to, co może mnie czy słuchaczy interesować, czy też rozmawiamy na konkretnym przykładzie zazwyczaj. Ja na koniec chciałam pana zapytać o jedną rzecz. Czy prawdą jest, że no, kiedyś tak było i ta wiedza jakby została we mnie, że dobre kancelarie czy dobrym prawnikiem zostawało się tylko wtedy, kiedy było się w takiej pokoleniowej rodzinie prawników. Nie ma już tego.
Nie ma już tego. Tutaj, znaczy, myślę, że jeżeli rodzice prowadzili kancelarię, to na pewno jest łatwiej tak jakby dalej w tej kancelarii pracować, nabywać pewne umiejętności, bo nie trzeba szukać. Ale żeby być dobrym, to jest tylko i wyłącznie indywidualna praca. Proszę zauważyć, studia to jest tylko część, prawda? Mhm. My przekazujemy tylko część wiedzy, pokazujemy, wskazujemy. I teraz ten młody człowiek, który w dzisiejszych czasach ma mnóstwo możliwości, bo dajemy dostęp do Legalisa, czyli do tego systemu informacji prawnej, tak. Do Lexa, organizujemy różne kursy, to tylko i wyłącznie od niego zależy, czy z tego skorzysta.
Ile z tego weźmie.
Mhm. A więc tylko indywidualna praca. Ja myślę, że to nie tylko chodzi o studia prawnicze, ale to w całym życiu tak jest, że nasza praca, nasz wkład
otwiera nam drogę i pokazuje się. Tak, co możemy ze swoim życiem zrobić. Tak. Czyli nie ma rzeczy niemożliwych.
Ani mama, ani tata za nas się nie nauczą.
Trochę to też jest tak, co ja zawsze powtarzam i też wybrzmiewa u nas na antenie często, że wiedza oczywiście jest istotna i tu nie ma dyskusji. I droga, którą sobie sami planujemy, wybieramy. Natomiast potem naszym życiem odrobinę rządzi przypadek.
No tak to jest skonstruowane, tak? Że ten przypadek, ten los gdzieś tak jakby buduje naszą przyszłość.
No i tu przypadek też się zdarzył, że są studia prawnicze w Słupsku.
No zgadza się, to myślę, że to była jakaś decyzja, tak, i tym samym pan rektor zwrócił się do konkretnych osób, mógł zwrócić się do wielu innych, akurat padło na nas. No i myślę, że robimy dobrą pracę, bo proszę zauważyć, 3 lata i mamy uprawnienia do doktoryzowania i habilitacji. To naprawdę były bardzo takie trudne 3 lata ciężkiej pracy właśnie, które zaowocowały tym, co mamy na kolejne 4 lata.
No tak. Panie profesorze, ja bym chciała, żeby pan obiecał mi tu i teraz, że spotkamy się jak już 5. rok.
Z wielką przyjemnością. Zrobimy podsumowanie. Tak jest.
Cudownie. Kłaniamy się pięknie. Dziękuję. Janna Merecka-Łotysz, do usłyszenia.